Chwała Bogu. Wielcy prorocy to tytuł dzisiejszego kazania. Bycie prorokiem nie było łatwe. Często ten prorok płacił cenę wielu wyrzeczeń w swoim życiu względem spraw Bożych, że tym priorytetem było to, co Bóg mu nakazywał czynić. I mamy proroków, którzy czasami bardzo dziwnie się zachowują. Powiem wam, kiedy o tym czytam, a teraz czytam właśnie dużych proroków, wielkich proroków, jak zwykliśmy nazywać te pierwsze cztery księgi prorockie, to powiem wam, że jakoś nie widzę siebie w miejscu tych proroków w związku z tym, co oni musieli czynić. I nie wiem, ilu z nas by było gotowych do takich poświęceń i do tak wielkiego zaangażowania swojego życia w sprawy Boże. Izajasz chodzi nago. Nie wiem, kto by był tym zachwycony z nas. Jeremiasz jest wrzucony do cysterny, która jest pełna błota i tam w zasadzie śmierć zagląda mu w oczy. Tylko ponadnaturalne, cudowne Boże wybawienie sprawia, że tam zostaje wyciągnięty z tego błota i zostaje, można powiedzieć, przywrócony do żywych. Ezechiel przez długie dni nie mówi nic. Leży na jednym boku. Potem na jakiś czas się odwraca. Daniel jako młodziutki chłopak, nastolatek, zostaje zabrany do niewoli, do dalekiego kraju, do Babilonii. I tam ma być światłem, świadectwem Boga na dworze królewskim, pogańskich królów. To bardzo trudne, myślę, ale też i ekscytujące życie. Chcę wam powiedzieć, że ci prorocy wielcy nie zawdzięczają swej nazwy temu, że oni byli jacyś szczególnie wielcy spośród tych innych proroków, których zwykliśmy nazywać prorokami mniejszymi albo małymi. Ze względu na objętość ich ksiąg, to co napisali, oni najwięcej napisali, dlatego są uważani między innymi z tego powodu za proroków wielkich. Wiele piszących, bym powiedział. Nie byli byle jakimi ludźmi. To nie byli ludzie z plebsu. Izajasz, Daniel pochodzili z rodu książęcego. To byli książęta izraelscy. A więc elita arystokracji tamtych czasów. Pozostali dwaj, Jeremiasz i Ezechiel, pochodzą z rodu kapłańskiego. Ich ojcowie byli kapłanami w świątyni Pana. A więc też ogromna nobilitacja w społeczeństwie. Nie każdy mógł być kapłanem. Nie każdy mógł służyć w świątyni. To było coś znamienitego, coś wyjątkowego. A więc tych czterech proroków, o których dzisiaj chcę wspomnieć, pochodziło ze znamienitych rodów. Co znaczy być prorokiem? My zwykle tak do proroctwa podchodzimy, czy do proroków podchodzimy w ten sposób, że uważamy, że to są przepowiadacze przyszłości. Ale patrząc na proroków Starego Testamentu, to ci prorocy zajmowali się przede wszystkim wolą Bożą. Oni przepowiadali wolę Bożą, którą Bóg im objawił. Więc na tym polegało ich przepowiadanie, na tym polegało ich prorokowanie. Niejednokrotnie możemy ich znaleźć wśród tłumów ludzi, na przykład przy bramie jerozolimskiej, czy przy bramie prowadzącej w kierunku świątyni, tam gdzie szły tłumy ludzi, tłumy pielgrzymów. Tam często ci prorocy stawali i głosili Słowo Boże. Obwieszczali temu ludowi wolę Bożą. Oni nie tylko zajmowali się, tak powiedzmy, sensu stricto prorokowaniem, co też zajmowali się nauczaniem ludu. Oni też prowadzili jakieś nauczanie na podstawie tej objawionej przez Boga im woli. I mieli kłopot, bo ludzie, do których mówili, niechętnie ich słuchali. To pierwsza rzecz, jaka przy czytaniu tych ksiąg prorockich rzuca się w oczy, że jest słowo od Boga skierowane do ludzi, ale ludzie wcale nie są zainteresowani tym słowem. Niekiedy po prostu je przyjmują, no tak, dobrze mówisz, w porządku, do widzenia, idziemy do swoich spraw. A czasami są wręcz wrogo ustosunkowani do proroka, którego życie jest zagrożone z powodu nich, ponieważ tak bardzo ich bulwersuje to, co on zwiastuje. Chciałbym otworzyć proroka Ezechiela i przeczytać z wami z 33 rozdziału, wiersz 30. A o tobie, synu człowieczy, twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata, nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I później czytamy, i przychodzą do ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twych słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i z pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy to się spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. To jest dylemat Ezechiela. Każdy z tych proroków miał podobny dylemat. Przychodzili ludzie, nawet można by powiedzieć, byli zainteresowani słuchaniem, ale nie zastosowaniem już tego słowa. Zastosowanie było im obce. I kiedy tak przyglądam się tym proroctwom, to one były skierowane do narodu izraelskiego. Każdy z czytelników tych ksiąg w bardzo łatwy sposób to odkryje. Dzisiaj minęło wiele lat od tych proroctw, które były 700, 600 czy 550 lat przed Chrystusem wypowiadane, przed Jego pojawieniem się tutaj na ziemi. Moglibyśmy powiedzieć, że to są rzeczy, które w zasadzie dotyczą narodu izraelskiego, Niejednokrotnie rzeczy, które już miały miejsce, i możemy się zastanawiać nad tym, po co my to czytamy. I chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, że ci, którzy czytają księgi prorockie, nie marnują czasu, ponieważ wiele proroctw jest ponadczasowych. Często zdarzają się proroctwa też wielokrotnego użytku. To znaczy, one się już kilka razy wypełniają periodycznie, zapowiadając pewne wydarzenia. A więc patrząc na lud Boży, na Izrael, my również jesteśmy ludem Bożym. I tak jak Izrael miał problemy natury duchowej, tak i my dzisiaj mamy wiele podobnych problemów natury duchowej, o których mówią te księgi. Dlatego warto je otworzyć i warto je czytać pod tym kątem, że również Bóg ma dla mnie tutaj ważne kwestie do objawienia. A znając historię Izraela i znając historię życia tych proroków, możemy być o wiele bogatsi w doświadczenie, ponieważ my już wiemy, co się stało, co się wydarzyło. I jak ludzie w tamtych czasach reagowali i mówili, a czy na pewno, czy to się wypełni, czy to na pewno jest prorok od Pana. W czasach Eliasza było ponad 400 proroków, którzy również prorokowali. I okazało się, że oni wszyscy byli w błędzie, a Eliasz miał tylko słowo od Pana. Więc bracia i siostry, to nie były takie proste czasy, że ludzie dowiedzieli się, że Jeremiasz, czy Ezechiel, czy Izajasz, czy Daniel jest prorokiem Pana i oni ich słuchali. Ale oni musieli to badać, musieli się nad tym zastanawiać, musieli to rozważać w swoim sercu. I podobnie dzisiaj, kiedy ty bierzesz tę księgę do swoich rąk, powinieneś tak robić. Rozważać to, co jest w niej napisane. W Dziejach Apostolskich jest napisane o Berejczykach, że oni byli bardziej szlachetni ze względu na co? Badali pisma. Więc twoja szlachetność przed Bogiem wynika nie z twoich osiągnięć życiowych, tylko z tego, że ty się zajmujesz studiowaniem proroctw. Zajmujesz się studiowaniem Słowa Bożego. I wtedy jesteś uznany za szlachetną czy szlachetnego przed Bogiem. Proroctwo Jeremiasza, rozdział 2, wiersz 19. Każe cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi wszechmocny Pan zastępów. Bóg mówi, każe cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Ja tu często mówię z tego miejsca, że grzech twój znajdzie cię któregoś dnia. Wiele rzeczy nam się wydaje, że nam uchodzi płazem, bo jakby nie widzimy od razu reakcji Bożej. Żaden grom nie spadł na nas, nic takiego wielkiego się nie wydarzyło, raczej życie dalej toczy się tak, jak dotychczas się toczyło. Więc czego się obawiać? Pewnie Bóg przymknął oko na to wszystko. I jakoś to będzie. I oto tutaj Bóg mówi o tym, że to nie On każe człowieka, ale sam człowiek poprzez to, że łamie Boże przykazania, postępuje głupio, sam na siebie ściąga karę, nieszczęście w swoim życiu. Dalej trzecim rozdziale, wiersze od 12, prorok pisze, a w zasadzie Bóg do niego mówi: idź i głoś te słowa ku północy i mów. Nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, i nie chowam gniewu na wieki. Tylko, zobaczcie, tylko Bóg coś chce, jedną rzecz od tych ludzi. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Nawróćcie się, odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. Tylko się nawróć. Nic innego Boga nie interesuje. To spojrzenie starotestamentowego proroka jest jak najbardziej aktualne, bracia i siostry, w naszych czasach. Jest jak najbardziej aktualne, jeśli chodzi o nasze życie, o naszą wiarę, o nasze obcowanie z Bogiem, o naszą społeczność z Panem. Człowiek często ma różne wytłumaczenia, żeby tylko nie nawrócić się. Dlatego posyła tych proroków i oni stale mówią w zasadzie o jednej rzeczy. O potrzebie opamiętania do tych wszystkich swoich słuchaczy. A ludzie, którzy słuchają tych proroctw, zastanawiają się, czy to są dobre proroctwa i czy to są właściwe proroctwa. I u proroka Ezechiela w 12 rozdziale, jeżeli sobie otworzymy, przeczytamy w 22 wierszu: Synu człowieczy, cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi: wydłużają się dni, a żadne widzenie się nie sprawdza. Zobaczcie, oni mieli nawet takie przysłowie. I tam jak ktoś być może mówił: słuchałeś, co Ezechiel dzisiaj zwiastował? No to tam nagle któryś mówi: no, wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się. A więc oni chcieli natychmiast widzieć wypełnienie się tych proroctw. A często ci prorocy zapowiadali rzeczy, które za kilkadziesiąt lat, tak Jeremiasz zapowiedział, że za 70 lat z wygnania z Babilonu wrócą żyć. I nie bardzo mu wierzyli. Jak przyszło 70 lat, niewielu z nich się zbierało, żeby wrócić do Izraela. Wielu Żydów zostało w Babilonii. Oni się tam urządzili i tam zaczęli żyć. Został nawet z nimi prorok Daniel. A więc takie proroctwo, które potrzebowało długiego oczekiwania, 70 lat. Były proroctwa mesjańskie, my mamy już sobie zapisałem, 456 proroctw dotyczących Mesjasza. Masa tego jest w Starym Testamencie. I to jest zapowiedź wydarzeń, które będą miały miejsce za 500, 600 czy 700 lat, zależy, który z proroków prorokował w tamtym czasie. A więc oni prorokowali czasami o rzeczach, które Bóg im zlecił, Ale ja podejrzewam, że oni sami nie mieli świadomości tego okresu czasu, jaki potrzebuje to proroctwo, żeby się wypełniło. A więc to nie była łatwa sprawa. I 24 werset. Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego żadnego fałszywego widzenia i żadnej złudnej wróżby. A więc ci ludzie mieli też do czynienia z fałszywymi proroctwami w tamtych czasach. Dlatego ich podejście do tych proroków było też takie, a nie inne. I my dzisiaj też mamy, bracia i siostry, choć prorok w Nowym Testamencie trochę inaczej wygląda niż ten prorok Starego Testamentu, ale Nowy Testament, apostoł Paweł pisze, żebyśmy badali proroctwa, żebyśmy je rozsądzali, a nie tak po prostu bezmyślnie przyjmowali. A więc tutaj też trzeba mieć wzgląd na tą sprawę. 27 werset. Synu człowieczy, oto dom izraelski mówi. Widzenia, które ten ogląda, dotyczą późniejszych dni i o dalszych czasach on prorokuje. Dlatego tak powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze. Słowo, które ja wypowiadam, spełni się, mówi Wszechmocny Pan. A więc, bracie i siostro, jak podchodzisz do Słowa Bożego? Jak podchodzisz do Słowa, które jest do ciebie kierowane? Czy mówisz, że to jest coś, co ma jeszcze wiele, wiele czasu w moim życiu do zmiany, do naprawy? To nie teraz. To jeszcze ma czas poczekać. To jeszcze odłożę sobie. Moi drodzy, te księgi nas uczą, prorockie, że Bóg nie da się naśmiewać ze swojego słowa. 20 rozdział proroka Ezechiela. Chciałbym od 40 wersetu przeczytać. Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej, mówi Wszechmocny Pan, tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami. Przyjmę was łaskawie jako przyjemne, woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni. I dowiodę na was mojej świętości i na oczach narodów. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do domu, którą przysiągłem dać waszym ojcom. I tam przypomnijcie sobie swoje postępowanie, wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów domu izraelskich, mówi Wszechmocny Pan. Ezechiel zapowiada tutaj powrót z niewoli, z rozproszenia wśród narodów. I rzeczywiście taki powrót miał miejsce z Babilonii, bo to jest prorok działający w czasie wygnania Żydów do Babilonu. Zresztą on tam wiele z tych proroctw, które wypowiada, właśnie wypowiada w Babilonii. I to się stanie, tak jak wam powiedziałem, ale wiele z tych proroctw jest jakby wielokrotnego użytku. I one się odnosiły do czasów, w których nam nawet przyszło żyć. 1948 rok, 14-15 maja, to są dni, w których proklamowano niepodległość Izraela, kiedy Izrael po 2000 lat stał się znowu państwem. I wiele takich proroc, i u Ezechiela, i u innych z tych proroków znajdziemy, którzy zapowiadali te dni. Więc zobaczcie, jaka ogromna przestrzeń czasowa do wypełnienia się tego, co mówili ci prorocy. A więc, bracie i siostro, myślę, że my nie jesteśmy w stanie zbadać żadnego proroctwa bez obecności autora tego proroczego słowa, jakim jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha Świętego, nie jesteś w stanie zrozumieć tego, co jest napisane w tym proroctwie. To będzie tylko słowo, które zostanie wypowiedziane. I powiesz, a może się spełni, a może się nie spełni, a może to tak będzie, a może inaczej. Ale jeśli będziesz miał słowo prorockie i będziesz pod natchnieniem Ducha Świętego je rozważał, wtedy Duch Święty ci pokaże, w którym miejscu jesteś tego proroctwa i do czego ono się odnosi w twoim życiu albo w życiu danej społeczności, danego kościoła, do którego zostało skierowanie. I tak, bracia i siostry, czytając tych proroków, powiem wam, że zastanawiałem się też nad tym, czemu Bóg tyle razy rozgniewany, tyle razy zdenerwowany przez ludzi, którzy grzeszyli, którzy odstąpili od Niego, którzy źle mówili na temat Jego samego, proroków, których On posyłał. Tak zastanawiałem się, czemu On ich nie zniszczył. Przecież mógł zniszczyć ich bezpowrotnie. Mógł po prostu wylać swój gniew, tak jak kiedyś spadł ogień na Sodomę i Gomorę i zginęli wszyscy mieszkańcy, tylko Lot ze swoją rodziną wyszedł wcześniej, dzięki Bożym aniołom, którzy go stamtąd wyprowadzili. I wiecie, tak sobie myślałem, jak to Bóg patrzy na to. Trudno nam pojąć ludziom, bo ja bym już dawno stracił cierpliwość. Ale Bóg tą cierpliwość ciągle ma do człowieka. Tyle zachodu ze strony Boga. Dlaczego? I tak rozważałem to w sercu swoim, i tak myślałem nad tym. I przyszło mi na myśl to na początku, kiedy Bóg stwarzał człowieka. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, miał pewien plan związany z jego życiem. I Bóg, jest napisane, że stworzył człowieka na obraz swój i na swoje podobieństwo. I myślę, że byłoby mu bardzo przykro, gdyby musiał zniszczyć kogoś, kto mu przypomina jego, który jest podobny w jakimś stopniu do Niego. Człowiek jest nazwany koroną stworzenia Bożego. Ukoronowaniem całego stworzenia było stworzenie człowieka. I oto z tych wszystkich rzeczy, które Bóg stworzył, człowiek, myślę, najbardziej go zawodzi. Ale żadne ze zwierząt, żadne z drzew czy pagórków nie ma wolnej woli. Jedynie człowiek ma. I człowiek może podejmować suwerenne decyzje. Tak jak Bóg podejmuje suwerenne decyzje. I wielokrotnie widać, że Bogu zależy na człowieku. Jeden z mniejszych proroków pisze, że zanim Bóg cokolwiek uczyni, to najpierw dzieli się z tą myślą, z tą wiadomością ze swoimi prorokami. i objawia to im. A więc Bóg traktuje bardzo poważnie człowieka. On jest niezmiernie istotny w jego planach. Dlatego ciągle posyłał tych proroków, dlatego ciągle walczy o tego człowieka, dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby umarł za twój i za mój grzech, żebyśmy mogli na wieki żyć w Bożym Królestwie razem z Bogiem w Jego obecności, stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. W proroctwie Izajasza, chciałbym przeczytać Izajasz 26:9, moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. My zastanawiamy się czasem, że Bóg rozgniewał się, posłał do niewoli albo pozwolił, żeby przyszli obcy i oblężyli Jerozolimę. Zastanawiamy się, po co to wszystko, ale to jest po to, żeby uczyć sprawiedliwości. Bóg ma jakiś cel. On kształtuje, formuje ciebie na swój obraz. Przez te nawet trudne rzeczy, które wydarzają się w twoim życiu, które nie możesz ogarnąć, to Bóg kształtuje ciebie. Jak garncarz kładzie trochę gliny na koło garncarskie i kiedy przyłoży ręce do tej gliny, nagle przepiękne kształty naczyń, przedmiotów, które on tam wykonuje, pojawiają się. To jest niesamowite. Bracia i siostry, jeszcze jeden fragment z proroka Izajasza, to jest 43 rozdział. 43 rozdział, a chciałem przeczytać 18 i 19 wiersz. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Bóg ma plan i wierzy ciągle w człowieka. Czy dostrzegasz w swoim życiu, że Bóg coś czyni? Bracie i siostro, my czasami potrzebujemy jakichś wydarzeń, często dramatycznych, żeby dostrzec, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Człowiek może być tak zabiegany za rzeczami tego świata, tak pochłonięty tym życiem doczesnym, że Boże błogosławieństwo, które dotyka jego życia, przechodzi tak obok niego i nie dostrzega tego. W ubiegłą niedzielę mówiłem tutaj o wdzięczności i opowiadałem wam o tych strasznych czasach okupacji, kiedy Żydzi musieli uciekać, kiedy musieli chronić się, szukali jakiejś bezpiecznej kryjówki i często pukali do ludzi i prosili o pomoc. I ci ludzie musieli podjąć niejednokrotnie bardzo dramatyczną decyzję, bo wiedzieli, że za ukrywanie Żydów grozi kara śmierci dla nich i dla całej ich rodziny. W Markowej rodzina Ulmów ukryła dwie żydowskie rodziny. I żeby było jeszcze bardziej pokręcone to wszystko, to wydał tych Żydów granatowy policjant, który był z pochodzenia Ukraińcem. Granatowy policjant z polskiej policji. Ta rodzina, która ich ukrywała, kobieta była nawet w ciąży i została w takim stanie zamordowana tam przez tych policjantów. Powiem wam, to są straszne rzeczy, to są straszne wybory, to są straszne chwile w życiu człowieka. I pytałem się was, czy widzicie błogosławieństwo w tym życiu. Teraz, kiedy żyjecie w pokoju, w bezpieczeństwie, kiedy macie dostęp do różnych środków materialnych, czy potrafimy to docenić? Czy potrafimy zobaczyć obecność Boga w naszym życiu? Czy Bóg jest realny i obecny? Czy wyczuwam powiew Ducha Świętego? Czy wyczuwam to, że idę po śladach mojego Pana, który mnie prowadzi? Czy też jestem tak zabiegany, tak oszołomiony tym życiem, że nie dostrzegam tych rzeczy, ledwie znajduję czas w niedzielę rano, żeby zaglądnąć do zboru? Bracia i siostry, ja myślę, że to są czasy, w których należy o takich rzeczach mówić i takie rzeczy przypominać, żeby nasza miłość nie oziębła, bo jest zapowiedź, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza. Bracia i siostry, dlatego dzisiaj mówię o tych trudnych sprawach. To nie są łatwe sprawy, ale chcę, żebyś miała otwarte serce na działanie Świętego Bożego Ducha. Żebyś szukała Pana. Szukajcie Pana. Dzisiaj żeśmy piękną pieśń tutaj śpiewali o szukaniu oblicza Pana. Bracie i siostro, czy tylko w tej pieśni szukamy, czy jestem codziennie na modlitwie z Panem i szukam Jego oblicza? Otwieram Słowo i Duch Święty przemawia do mnie przez to Słowo. Choć ono tyle lat temu zostało napisane, ale zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego to czyni je czymś wyjątkowym, czymś ponadczasowym. To sprawia, że możesz je czytać w XXI wieku i równie dobrze być dotykany przez Ducha Świętego, jak ci ludzie, którzy żyli 2000, 3000 lat temu. Chciałbym, żebyście to rozważali w swoim sercu, bracia i siostry. I chciałem was zaprosić do wspólnej modlitwy, żebyśmy powstali. Dzisiaj, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeszcze nikt z was się nie pomodlił. Dlatego chciałbym was zaprosić, choć w jednym zdaniu, podziękuj Bogu, choć w jednym zdaniu poproś Ducha Świętego, aby wszedł w twoje życie, abyś umiał studiować Boże proroctwa razem z Nim, jako autorem tego proroctwa.